W ostatnim rozważaniu z cyklu Duch Święty i my chcę mówić o Duchu Świętym, ale w konfrontacji z tradycją, czyli Duch Święty a tradycja. Nie ma tutaj łącznika i tradycja, dlatego że Duch Święty nam żadnej tradycji nie przekazuje i nie jest strażnikiem żadnej tradycji, a też nie daje nam żadnego natchnienia, gdy chodzi o tradycję. To jest duch życia w Chrystusie Jezusie. On daje prawo życia w Chrystusie Jezusie i nas uwolnił od prawa grzechu i śmierci. A więc nas interesuje osoba, autor Pisma Świętego, Duch Święty, Jezus Chrystus. I on jest obecny w Kościele, i to w Kościele kolejnych pokoleń. Nie tylko pierwszego pokolenia, i my cały czas odwzorowujemy pierwsze pokolenie. Po prostu każdy człowiek za dni swego życia, swego pokolenia jest Kościołem, członkiem Kościoła Jezusa Chrystusa i Duch Święty daje mu życie. I gdzie jest Duch Święty, tam jest Chrystus. Gdzie jest Chrystus, Pan jest Duchem. I gdzie jest Duch Pana, tam jest wolność. A więc Chrystus, prawodawca Nowego Przymierza, zniósł literalną interpretację Starego Prawa, a wprowadził nową interpretację. On mówił, przecież pamiętamy Ewangelia Mateusza, że przodkom mówiono to i to, a ja wam powiadam. A więc wprowadził interpretację duchową i wewnętrzną, nie cielesną i zewnętrzną, lecz duchową i wewnętrzną. Nie literę, lecz służbę ducha. Nie nakazowość, lecz miłość i chęć, gorliwą chęć pełną miłości z, w wyniku związania się z osobą. A tą osobą jest nasz oblubieniec Jezus Chrystus. I właśnie Duch Święty jest zaprzeczeniem tradycji. Tradycje tworzą ludzie. Nawyki mają ludzie. Duch Święty nie ma żadnych nawyków, żadnej tradycji. On głosi żywe słowo, które jest ponadczasowe. I stąd wolni od potępienia. Nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Prawo ducha do życia w Chrystusie uwolniło nas od prawa grzechu i śmierci. Słuszna norma prawa spełnia się w tych, którzy żyją nie według ciała, lecz według ducha. To jest Rzymian, 8 rozdział i pierwsze wersety. I stąd, kochani, będąc uzdolnieni do bycia sługami nowego przymierza, nie litery, lecz ducha, mamy w sobie wypisane wszystko to, co jest najważniejsze. A więc prawo Boga mamy wypisane w swoich sercach. O tym już wyraźnie mówił w swoim czasie Jeremiasz. I apostoł Paweł bardzo wyraźnie, porównując nowe przymierze ze starym przymierzem, pokazuje, że zasadą nowego przymierza zawartego w dobrej nowinie jest Duch Święty. Nie przepisy starego przymierza, lecz zasadą jest Duch Święty. I chcielibyśmy sobie to teraz uświadomić, gdy ja w tej chwili streszczam poprzednie moje rozważanie i wprowadzam nas do tego już ostatniego. Chcemy sobie uświadomić, że my nie możemy łączyć starego i nowego sposobu patrzenia na Boże Słowo. A więc patrzeć i literalnie, i duchowo. Albo jesteśmy sługami nowego przymierza, albo starego przymierza. Nie można łączyć metodologii starego przymierza, żyjąc w nowym przymierzu. Kto się trzyma Mojżesza, ten się zapiera Chrystusa, mówi Paweł w liście do Galatów. Końcem prawa jest Chrystus, a więc naszym życiem jest Chrystus i stąd w Nowym Przymierzu działa Duch Święty i wspiera wysiłki człowieka, który pragnie żyć prawem dobrej nowiny. A więc już nie litera, ale w dobrej nowinie jest życie darowane nam w Jezusie Chrystusie. I stąd Kościół to nie jest jedność oparta na literze i tradycji. Do tego też się już przyzwyczailiśmy, oswoiliśmy się, bo w tej klatce, tradycyjnej klatce już żyjemy i patrzymy, że tradycja, zwyczaje, święta, uroczystości, rytuały, to wszystko jest Kościołem. Nie, to nie jest Kościół. Kościołem jest człowiek. Są ludzie. Człowiek zawołany przez Chrystusa, wezwany przez Chrystusa. Ludzie skupieni wokół Chrystusa i oni są Kościołem. Oni tworzą jakąś tradycję potrzebną dla siebie, ale już ich następcy mają inną tradycję, bo mają inne potrzeby i inny ogląd świata, nie Bożego Słowa, ono jest zawsze takie samo. Słowo jest pełne ducha, nie litery. Ale tradycja i zwyczaje są potrzebne nam, gdy funkcjonujemy w swoich latach, gdy na tej ziemi się znajdujemy. I właśnie jednością Kościoła jest nie litera i tradycja, tą spoistością Kościoła, lecz jednością Kościoła jest Duch Święty, wolność w Duchu Świętym. I cóż to jest tradycja? Po prostu jest to przekazywanie z pokolenia w pokolenie, czy też z pokolenia na pokolenie, treści, powiedzmy, kultury, religii, sposobu myślenia, zachowania, norm społecznych. I te treści są uznawane przez zbiorowość jako rzecz doniosła. Doniosła dla swojej współczesności, a też i dla przyszłości. A więc coś, co integruje ludzi żyjących dzisiaj. Coś, co było przed nami, coś, co jest dzisiaj, my to kultywujemy i coś, co przekazujemy na przyszłość. I właśnie to się ma do siebie, że tradycja się zmienia, modyfikuje, czasami zamiera, czasami się pojawiają nowe elementy. Jest ona płynna, tak jak płynne jest życie, bo pojawiają się coraz to nowi ludzie w tym łańcuchu pokoleń. I pozwolę sobie użyć pewnego wyrazu, który jakoś zauważyłem, że jest pomijany przez obrońców 1 listu do Koryntian, 11 rozdział, obrońców tak zwanego nakrywania, a właściwie zakrywania się kobiet, czy nakrywania głów przez kobiety podczas modlitwy. Jakoś nie zauważają tam w pewnym miejscu, że Paweł apostoł używa wyrazu paradozis, a to oznacza przekazanie, nie przykazanie, lecz przekazanie, przekaz jakiś. Z pokolenia na pokolenie przekazujemy coś, nauki. I gdy patrzymy sobie właśnie tam do 1 listu do Koryntian, 11 rozdział, to on powiada w wierszu 2: chwalę was, bracia, za to, że we wszystkim o mnie pamiętacie i że trzymacie się pouczeń, jakie wam przekazałem, paradozin. Dlatego, że ten wyraz tradycja występuje u niego już pod sam koniec. Zwyczaj, pod sam koniec, w 16 wierszu, gdy chodzi o upieranie się. Ale ja się chcę skupić na tym pierwszym wyrazie, który wprowadza w to całe nauczanie o hierarchii w rodzinie, a też i o tym nakazie nakrywania głowy. I niektórzy tak to dogmatyzują, jakby to było coś, co by nam Duch Święty przekazywał na wszystkie pokolenia. A więc trzymacie się pouczeń paradozin. Gdzie występuje ten wyraz po raz pierwszy? I spójrzmy na Mateusz 15 rozdział, 2 wiersz do 6. Tu po raz pierwszy właśnie napotykamy na ten wyraz. I tam pytają faryzeusze Pana Jezusa, Mateusz 15 rozdział, 2 wiersz, dlaczego uczniowie Twoi przestępują naukę starszych? To jest ten wyraz właśnie, nauka starszych, to przekazanie, coś, co się przekazuje młodszemu pokoleniu. Nie myją bowiem rąk, gdy chleb jedzą. A Jezus na to mówi, dlaczego to wy przestępujecie przykazania Boże dla waszej nauki, dla waszej tradycji? Bóg powiedział, żeby czcić ojca i matkę, a wy mówicie, że Jeśli co, jakąś dasz ofiarę, złożysz ofiarę, to już nie musisz czcić ojca i matki. A w ten sposób wy unieważniacie Słowo Boże przez naukę swoją. Więc tradycja nieraz unieważnia to, o co Bogu chodzi. Pan Jezus bardzo często o tym mówi. A tutaj wręcz powiada w 7 wierszu obłudnicy. Dobrze o was prorokował Izajasz, mówiąc, lud ten czci mnie wargami, a więc przekazywanie, pouczanie zwyczajów, tradycji, zachowań, czci mnie wargami, słowami, czynami, ale serce ich jest daleko ode mnie. A więc daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. A teraz spójrzmy Marek, 7 rozdział, wiersz 3, 5, 8, 9, 13 i tak sobie możemy to przeczytać. I też się zgromadzili uczeni w piśmie, faryzeusze, i znów o ten chleb pytają Pana Jezusa, że po powrocie z rynku nie umyją rąk, a przecież wiele innych zwyczajów przejęli, zachowują, a więc no dlaczego tak się nie dzieje? Dlaczego przestępują naukę starszych? A więc coś, co jest bardzo istotne w życiu danej wspólnoty i wzbudza zgorszenie, zdziwienie. I właśnie Pan Jezus tego nie pochwalał i nie żądał od swoich uczniów, aby w te nauki starszych wchodzili. I Pan Jezus wyraźnie mówi, że wy zaniedbujecie przykazania Boże, a więc to, o co chodzi, a ludzkiej nauki się trzymacie. I często właśnie tradycja, zwyczaj wypiera to, co jest istotne, to, o co Bogu chodzi. Dlaczego? Dlatego, że czynności, zwyczaje są widoczną rzeczą. Wszyscy widzą, oceniają, to można policzyć. Natomiast postawy ludzkiej nie można policzyć. Wnętrza nikt nie widzi, ale Bóg widzi i mówi, wasze czyny są mi na nic. To są puste gesty. O serce wasze mi chodzi. Właśnie Pan Jezus przyniósł religię, że tak się wyrażę, serca, a nie rąk. I stąd Pan Jezus mówi, Marek, 7 rozdział, 9 wiersz, chytrze uchylacie przykazania Boże, by naukę swoją zachować. Unieważniacie Boże Słowo przez naukę, którą przekazujecie dalej i wiele tym podobnych rzeczy czynicie. A więc tu jest wyraz paradozim. Pamiętajmy o tym. Pouczenia, o których Paweł mówi teraz trzecie miejsce w kolejności, 11 rozdział Koryntian, wiersz 1, 2. A więc bądźcie moimi naśladowcami i ja wam przekazuję pewną tradycję, pewne pouczenia. Pochwalam was, że się trzymacie moich pouczeń, że o mnie pamiętacie. I dalej właśnie mówi o tej zasadzie, kto jest czyją głową. Kto jest głową Chrystusa, kto jest głową mężczyzny i tak dalej, i tak dalej. Ale spójrzmy na 13 werset, jakie są argumentacje. Osądźcie sami, czy przystoi kobiecie bez nakrycia modlić się do Boga. A więc punkt odniesienia jest płaski, wokół. Osądźcie, jak wy uważacie, jak uważa społeczeństwo, jak tradycja, zwyczaje mówią, jak się czujecie, gdy wszyscy was obserwują, gdy jest tak zwana kontrola społeczna, czy przystoi? I wtedy brzmiała odpowiedź, nie przystoi. Dalej 14 werset mówi, czy sama natura was nie poucza, że mężczyźnie, gdy włosy zapuszcza, to jest wstyd, a kobiecie, gdy zapuszcza, to jest chluba, bo włosy są dane jej jako okrycie. I sama natura poucza. I gdy patrzymy dzisiaj, i gdy ktoś powie, czy przystoi kobiecie bez nakrycia modlić się do Boga, stwierdzamy, że w ogóle o tym żeśmy nie myśleli, bo w ogóle nie ma takiego punktu odniesienia, czy przystoi, czy nie. Chyba, że ktoś przyjdzie i będzie nas nauczał i zmuszał, ale gdy ktoś się wychowuje zupełnie bez takich określeń i przymusów społecznych, to w ogóle nawet na to nie widzi w ogóle sensu w tej sprawie. A też tego, czego natura naucza, że włosy zapuszcza mężczyzna czy kobieta, w ogóle to zostało, ten punkt odniesienia się całkowicie zmienił, dlatego że mamy inne zupełnie społeczeństwa, które się rozwijają, będą rozwijać. Ja sam, mając dzisiaj już blisko lat 70, widzę, jak przez moje te dziesięciolecia się społeczeństwo i ja razem z nim zmieniałem, ale Słowo Boże we mnie, Duch Święty we mnie, Chrystus we mnie, Kościół we mnie się nie zmieniał. Zmieniał się, owszem, bo dojrzewało wszystko, jest lepsze dzisiaj niż było wtedy. Natomiast się zmieniało mój stosunek do świata, podejście do świata i to, co dawniej nazywałem grzechem, dzisiaj nie jest grzechem. A o czym ja myślę? Ja nie myślę o grzechu, nie myślę o tym, o czym mówią Ewangelia Marka, 7 rozdział, czy listy apostoła Pawła, o tych listach grzechu. Ja nie myślę o tych sprawach, które Nowy Testament mówi grzechem. Ja mówię o tym, co ludzie uważali za grzech. A grzechem było to, że kobieta sobie pomalowała usta, że ubrała sobie szorty, że ubrała bikini, że ja grałem na gitarze. To był grzech. Że miałem obrączkę na moim palcu. To był grzech. Dla wielu ludzi był grzechem mój krawat, zegarek. I z czasem się to przestało liczyć i przestało być grzechem. A więc mi chodzi o to, że nasza nauka nagle mówi, że coś jest grzechem. Mamy przykazania kościelne, przykazania własne, zborowe, przykazania tradycyjne. I nazywamy to grzechem, a Bóg tego grzechem nie nazywa, bo On mówi, że grzechem jest to, gdy my postępujemy niewłaściwie według Jego kryteriów, a On je określił bardzo wyraźnie w tak zwanych listach grzechów, które są w Ewangelii według Marka, 7 rozdział, a też i w listach apostoła Pawła. I to sobie można spokojnie poczytać. A gdyby kogoś to interesowało, to niech sobie zerknie na mój cykl Biblijna nauka o grzechu i tam też o tym mówię. I stąd 16 wiersz mówi, jeśli ktoś się upiera się przy swoim, niech to robi, ale my nie mamy takiego zwyczaju, i to jest już inny wyraz, który później omówię, synetreia, to jest przyzwyczajenie, nawyk, tradycja, zwyczaj, ale też zbory Boże, a więc zbory Boże i my nie mamy zwyczaju się upierać. I stąd o nakrywaniu głów apostoł Paweł mówi, jest to przekaz, jest to pouczenie, coś, co wam ja przekazuję. Natomiast tu jest wyraz inny, mówi o przyzwyczajeniu upierania się. Ale spójrzmy na wiersz 17, 1 listu do Koryntian, 11 rozdział. A dając to zalecenie, to jest konkretne zalecenie konkretnego człowieka do konkretnych ludzi w konkretnym czasie żyjących. Jest to zalecenie. Apostoł Paweł również zaleca, aby się nie żenić. On wyraża życzenie, żeby każdy został jak on, stanu wolnego. I wiele jest takich jego zaleceń. Tak sobie rozmyślałem, gdy pisze on do swojego współpracownika, że przynieś mi książki. Ja bym się napisał, wyślij mi plik. Po co mamy książki przynosić? I właśnie my sobie teraz bardzo często plikami operujemy i przekazujemy. Ja teraz korzystam z pliku i mam kilkanaście Biblii też w laptopie i korzystam z plików, a więc już nie będę się trzymał Pawła, że przynieś mi książki, dlatego że dzisiaj treść mam w innej formie. Więc dając to zalecenie, nie pochwalam, że się schodzicie ku lepszemu lub ku gorszemu. I on dalej w tym 11 rozdziale nie tylko mówi o tych włosach i o nakrywaniu głowy i o tej hierarchii w rodzinie, ale mówi również i o wieczerzy pańskiej. Spójrzmy. I nikt z nas nie bierze poważnie tamtych słów, gdy chodzi o to, jak oni wieczerzę pańską obchodzili. A więc są podziały podczas, gdy się zbór schodzi, 18 wiersz. Są rozdwojenia. Każdy się zabiera niezwłocznie do spożycia własnej wieczerzy. Potem jest obżarty, a drugi jest głodny. Jest pijany, a drugi jest spragniony. On to pisze, spójrzcie, 20 wiersz, 21. I potem Paweł pisze, czy nie macie domów, by jeść i pić? A więc to są polecenia, jak i tamto wcześniej, o kobietach na nabożeństwach, jak i to o wieczerzy pańskiej, to są normalne polecenia, zalecenia, zarządzenia, pouczenia dawane przez apostoła konkretnym ludziom, chrześcijanom, zborom w konkretnym czasie. I tego nie można się od tego oderwać, sposobu myślenia i nie dogmatyzować tego fragmentu, że on jest obowiązujący nas po wszystkie wieki, bo są to normalne regulacje zachowań, jakie były wtedy potrzebne. I stąd apostoł Paweł potem pisze, że Wieczerza Pańska to jest coś, co musi nas nakłonić do refleksji. I on nie pisze teraz, że trzeba mieć wino. Spójrzcie, cały Nowy Testament nigdzie nie pisze, że przy Wieczerze Pańskiej powinno być wino. A my rozumiemy, że to ma być wino i dobrze rozumiemy. Pisze owoc winorośli. Nie ma wina. Owoc winorośli. Kto pije z kielicha pańskiego i nawet nie mówi, co pije. Bo to nie jest ważne, w jaki sposób podawano. Czy ktoś roznosił, czy podchodzili, czy podawali sobie nawzajem, czy ten chleb łamał ktoś dla wszystkich, czy sobie... Tych szczegółów w ogóle tu nie ma, one są nieistotne. Jest istotna sprawa ta, niech człowiek samego siebie doświadcza, niech rozróżnia ciało pańskie, niech się pojedna z Bogiem i z ludźmi, niech pije to godnie. Podobnie jak i tam Pan Jezus mówi, że należy czcić ojca i matkę, a nie dawać jej prezenty, a przez cały rok poniżać. A więc apostoł Paweł tutaj się skupia na istocie sprawy. Podobnie, gdy chodziło o nakrywanie głów, skupił się na hierarchii, na porządku w rodzinie, na tym, kto jest kim. I on się na tym skupił, podobnie jak i w innych miejscach, pisząc o sprawach małżeńskich i pisząc o sprawach tego współdziałania, współpracy, i podobnie apostoł Piotr robi, ale nie na tym, że przez wszystkie wieki mają być na głowie jakieś nakrycia, dlatego że w tamtym czasie to nakrycie, też i długo, długo jeszcze później, ono coś oznaczało. Od kilkudziesięciu lat, przynajmniej dla mnie, od co najmniej 30 lat, ono nic nie oznacza. To jest normalny tylko zwyczaj, to jest tylko jakiś folklor, to jest coś, co gdy ja obserwowałem na wideo ciekawe nabożeństwa na wschodzie, na Ukrainie i tam się ludzie gorliwie modlili i tak dalej. I potem, gdy wychodzili do przodu, gdy patrzyłem, no to wychodzą też dziewczyny i nie mają głów nakrytych tak, jak pisze apostoł Paweł, zakrytych. Po prostu przejrzysta jakaś tkanina szerokości może 12 cm, długości około pół metra. Tak sobie luźno zwisa tylko z włosów i dziewczyny stoją i jest w porządku. I gdyby któraś nie miała tego skrawka jakiejś tkaniny na głowie, już byłaby gromiona, o czym wiem, jak to się odbyło w pewnym zborze naszym, gdy przyjechał taki właśnie prorok z tamtego kraju i gromił trzy kobiety, które śmiały siedzieć na nabożeństwie bez żadnej szmatki na głowie. I się skupił w tym kazaniu na kobietach, nie patrząc, czy może one są sympatyczkami, przyszły z ulicy, ale gromił je, jakby jakiś grzech popełniły. A więc coś jest niewłaściwego, gdy się skupiamy na tradycji, a nie na istocie sprawy. I apostoł Paweł cały czas istotę sprawy trzyma i ona nas obowiązuje. Godne przyjmowanie Wieczerzy Pańskiej, właściwe stosunki w rodzinie, a nie forma, jaka temu ma towarzyszyć. I stąd kończąc ten rozdział 11, on pisze, a zarządzenie to, co do pozostałych spraw, wydam, gdy przyjdę. Więc to jest kategoria zarządzeń, poleceń, pouczeń, a nie objawionego Słowa Bożego, które ma być doktryną, dogmatem. Dlatego, że Duch Święty jest strażnikiem słowa, a nie tradycji. On jest nośnikiem słowa, a nie przyzwyczajeń. Apostoł Paweł tego wyrazu paradosin używa na przykład Galatów, 1 rozdział, 13 wiersz, 14 wiersz. Słyszeliście bowiem o moim dawniejszym postępowaniu w żydostwie, że srodze prześladowałem zbór Boży, niszczyłem go i że prześcigałem w żarliwości dla żydostwa wielu rówieśników mego pokolenia, będąc nader gorliwym zwolennikiem moich ojczystych ustaw. A więc ojczyste ustawy to jest paradoseon, paradosin, mówiliśmy wcześniej, Te ustawy, właśnie one były ważniejsze od tego, o co Bogu chodziło. Dlatego też i Bóg się żali przez Izajasza proroka, że mam dosyć waszych świąt. Już uszy mi puchną od waszego śpiewu. Bo serce wasze jest daleko, a ręce tylko wykonują i wasze usta wykonują te czynności, a już mi to wszystko obmierzło. I właśnie Paweł był zwolennikiem gorliwym tych właśnie spraw zewnętrznych. A teraz jest gorliwym rzecznikiem spraw wewnętrznych, bo w nim zamieszkał autor Pisma Świętego, w nim mieszka Duch Święty, Duch Pana, Duch Wolności i on jest sługą nie litery, nie tradycji, lecz jest sługą żywego Boga i życia, które mamy w Chrystusie Jezusie. Albo Kolosan 2,8. Znamy wszyscy dobrze ten drugi rozdział i tylko ten ósmy wiersz przeczytam, ale jak kogoś to interesuje, niech sobie tam dokładniej przyjrzy, temu się przyjrzy. I ósmy wiersz co powiada? Baczcie, by was ktoś nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem opartym na podaniach ludzkich, to jest paradosin, i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. I Duch Święty jest strażnikiem nie podań ludzkich, nie żywiołów świata. Duch Święty jest duchem Chrystusa w nas, duchem wolności. Natomiast jeśli ta klatka, którą sobie budujemy, tradycji zwyczajów, które są nam potrzebne. Każdy z nas ma jakiś zwyczaj i on jest nam potrzebny, bo bez tego trudno byłoby mieć życie uporządkowane, ale to nie znaczy, że ten zwyczaj jest nośnikiem życia. On tylko pomaga nam w funkcjonowaniu. I nie znaczy, że mój zwyczaj będzie właściwy dla moich dzieci. A też nie znaczy, że potem i wnuki moje muszą, i ja to spiszę, żeby też jeszcze wnuki moich wnuków. To nie. Każdy już inaczej postępuje, dlatego że życie się zmienia, warunki się zmieniają, ale treść, Chrystus jest ten sam. A więc nie możemy na manowce schodzić nie tylko filozofią i czym urojeniom, ale również i tym różnym naukom ludzkim, które i w naszych zborach, pamiętam od dzieciństwa, też bywały i też trzeba było powoli, powoli z nich wychodzić, po to, by się nowe pokolenie mogło znaleźć w wolności, w Chrystusie Jezusie. Ja teraz obserwuję, już po 50 latach mojej służby, jak się nawracają nowi ludzie, którzy w ogóle nie znali Pisma Świętego, Ojcze Nasz, nic nie wiedzieli, jak pięknie w ciągu kilku miesięcy się rozwijają, jak teraz już zaczynają się dzielić Bożym Słowem i jak od razu łapią sedno sprawy, łapią Chrystusa i to, o co chodzi, grzech, prawdziwy grzech, a ten grzech, o którym mówi Nowy Testament, a nie to, co ja bym im mówił, że jest grzechem. Ja w ogóle im nie muszę mówić, co jest grzechem, oni sami wiedzą, dlatego że w nich duch wolności przebywa i on im mówi, wolno ci wszystko, ale nie wszystko jest pożyteczne i mówi im, co jest im niepożyteczne i oni się tego chronią, to jest piękne. Wczoraj mieliśmy spotkanie, wysłuchałem, to jest piękne, kochani, jak właśnie Duch Święty w tej wolności ludzi dokładnie, precyzyjnie prowadzi bez żadnej litery, bez żadnych ramek, bez żadnej klatki ludzkich podań i nauk. I stąd Tesaloniczan Paweł pisze drugi list, drugi rozdział, 15 wiersz. Przeto bracia, trwajcie niewzruszenie i trzymajcie się przekazanej nauki, której nauczyliście się, czy to przez mowę, czy przez list nasz. A więc mamy się trzymać tych pewnych zasad tej przekazanej nauki, a tą nauką jest również to, że mamy budować na Chrystusie, a nie na ludzkich przekazach, nie na ludzkiej tradycji. I stąd apostoł Paweł, pisząc o tym przyzwyczajeniu, o nawyku, taki daje piękny, piękny przykład stosunku właśnie do ludzi, którzy są związani w swoim sumieniu tradycją. I apostoł Paweł nie pozostaje obojętny, nie jest surowy wobec nich. Dawniej był surowy i tępił chrześcijan, a teraz nie jest surowy wobec chrześcijan, którzy po prostu się trzymają tradycji bardziej albo na równi z Bożym Słowem, to znaczy z tym, co Duch Święty myśli. Tak a propos powiem. Boże Słowo to nie jest to, co Biblia napisała, co w Biblii jest napisane. Bo są tam słowa różne i diabeł tam jest opisany i zapisany, jego słowa. I różni ludzie, dobrzy i źli, ale Biblia zawiera to, co Bóg mówi. Nie Biblia mówi, lecz Bóg poprzez Biblię do nas mówi. Duch Święty cały czas nam interpretuje i wprowadza nas w to, co Biblia w niezmienny sposób zawiera, ale w rozmaitych formach, i być może o tym trzeba byłoby oddzielnie porozmawiać, abyśmy nie byli takimi bezmyślnymi fundamentalistami, którzy uważają, że Słowo Boże spadło z nieba i trzeba każdą literę, każe się trzymać litery i każdy przecinek musi być na swoim miejscu. To trzeba wszystko rozumieć, o co chodzi. Ważny jest każdy przecinek, ważna jest każda litera, ale w kontekście najbliższym, w kontekście dalszym i w kontekście całego Pisma Świętego i w kontekście tego, o co Bogu chodzi, o co chodziło Chrystusowi. A więc nie wyrywanie tekstów z kontekstu, żonglowanie wersetami, lecz zrozumienie, o co chodzi. I stąd apostoł Paweł usiłuje w tym 1 Koryntian 8 rozdział im wyjaśnić. I mówi tak, że co do mięsa składanego w ofierze bałwanom, a więc sytuacja znów ówczesna, podobnie jak z tymi kobietami, podobnie jak z tym, że wdowa ma być na listę zapisana, gdy nogi świętym umywała, dzisiaj nie oczekujemy tego, żeby wdowy umywały nam nogi. Gdy jest napisane, że o tym pocałunku świętych, w różnych sprawach jest tam opisane i Paweł się do tego ustosunkowuje, albo też tylko wymienia i nic nie mówi, ale w tym przypadku on to im wyjaśnia, bo to stwarzało pewne problemy. A więc mięso ofiarowane bałwanom. I teraz, czy wolno je spożyć, czy nie? I pisze, że nie wszyscy mamy właściwe poznanie. Właśnie ja tu usiłuję przekazać, abyśmy mieli właściwe poznanie tych spraw, bo miłość buduje. Poznanie nadyma. Kto mniema, że coś poznał, jeszcze nie poznał, jak należało poznać. Ale jeśli ktoś miłuje Boga, do tego się Bóg przyznaje. I właśnie ja to chcę powiedzieć w miłości, w zrozumieniu, a też i w szacunku dla tych, którzy inaczej uważają, którzy będą dogmatyzować zwyczaje, i mimo, że robią błąd, ja będę ich szanował, z tym, że będę żądał, żeby ich zwyczaje, ich dogmat był dla nich, a nie dla mnie. Mnie niech pozwolą chodzić w wolności Ducha Świętego, a jeśli już dogmatyzują jakiś zwyczaj, to niech sobie sami według niego żyją. I Paweł właśnie tak powiada tutaj w tym fragmencie. I mówi tak, nie ma żadnego innego bożka, nie ma bożków, a więc też mięso jest ofiarowane nikomu. To są tak zwani bogowie. Jest tylko jeden Bóg prawdziwy. Ale jest problem w czym innym, siódmy wiersz powiada. Nie wszyscy mają właściwe poznanie i niektórzy przyzwyczajeni. Tu właśnie jest ten wyraz, to synetreia, a więc nawyk, przyzwyczajenie. I my nie możemy dogmatyzować nawyków i przyzwyczajeń i odstępstwo od nich nazywać grzechem. Nie. Możemy rezygnować z naszych dobrych zwyczajów, ale nie dlatego, że coś jest grzechem, tylko dlatego, że komuś to przeszkadza, kogoś to gorszy. I Paweł właśnie daje tę opcję, opcję miłości, a nie posłuszeństwa Bożemu Słowu. Gdy ktoś nam mówi, że napisane jest tu, napisane tam i żąda od nas czegoś, to on wtedy nas terroryzuje. Pamiętajcie o tym. On nas wtedy terroryzuje. Po prostu to jest nadużycie. To jest rzecz niewłaściwa, gdy ktoś tak nas usiłuje zmusić przez to, że coś jest napisane, bo on nie rozumie tego, o co Bogu chodzi w danej kwestii. I Paweł wyjaśnia, że ci ludzie mają słabe sumienie. Z natury mają słabe sumienie. Kala ich to. I on mówi tak, nic nie tracimy, jeśli nie jemy i nic nie zyskujemy, gdy jemy, a więc rzecz jest zupełnie zerowa, obojętna. I kobieta nic nie przed Bogiem nie traci, gdy głowy nie nakrywa i też nic nie zyskuje, gdy on nakrywa. To są zupełnie inne kryteria. Jest zwyczaj, przyzwyczajenie, odbiór społeczny, ale to nie jest wolność w Chrystusie Jezusie. Stąd Paweł pisze, 9 wiersz, baczcie, by ta wasza wolność nie stała się zgorszeniem dla słabych. I tu jest właśnie problem. Jeśli mam gorszyć, to wtedy też i się dostosuje. Bo inaczej bym grzeszył przeciwko braciom, nie Bogu, nie. Braciom, obrażając ich słabe sumienie. I stąd tradycja jest wytworem ludzkim. Gdy ją łamię, to obrażam tych braci, tych ludzi, ich słabe sumienie, A przez to Paweł mówi, grzeszę przeciw Chrystusowi, ale grzeszę przez to, że obrażam tych ludzi i ich gorszę. A więc to nie Bóg żąda od nas, tylko społeczeństwo, które tak reaguje, tak uważa, takich sygnałów oczekuje i takie sygnały musimy przekazywać, bo jeśli nie, to się robi jakiś dyskomfort albo dysharmonia. Więc jeśli pokarm będzie gorszy u mego brata, czyli jeśli będę wywołał dysharmonię, to na wieki nie będę jadł mięsa, bym brata mego nie zgorszył. Dlatego też Duch Święty nie może być duchem obyczaju i zwyczaju. Nowy Testament nam nie przekazuje żadnych zwyczajów i obyczajów. Powiedziane jest, ma być chrzest. I tylko w domniemaniu rozumiemy, że mamy przez zanurzenie, a nie przez pokropienie. W domniemaniu, bo mówią teksty o zanurzeniu i sam wyraz oryginalny oznacza zanurzenie. Nie jest powiedziane, jak zanurzać twarzą do przodu, pionowo, do tyłu, bokiem. Nie jest powiedziane w ogóle. Jakie mają być nabożeństwa? Jak Wieczerzę Pańską mamy obchodzić? Nic nie jest powiedziane, nic. Tylko przekazana jest istota sprawy, czym jest chrzest, o co chodzi w Wieczerzy Pańskiej. Jest powiedziane, abyśmy byli pełni słowa, a nie jest powiedziane, ile razy mamy je czytać codziennie, czy w ogóle codziennie. Jest mowa o tym, jaką ma wartość post, a nie jest powiedziane, ile razy mamy pościć. I tak wiele, wiele rzeczy mamy jako zalecenia, ale żadnych zwyczajów, żadnych rytuałów. To wszystko sobie ludzie stworzyli, tworzymy też i my dzisiaj i one przemijają i powinny przeminąć razem z nami. I oczywiście, że zwyczaj pomaga, tak jak opakowanie pomaga, by przenieść jakiś produkt. Gdy mamy kawę zmieloną, to musimy ją w coś wsypać, nie możemy ją nieść w rękach. Gdy kupujemy jabłka, to możemy wziąć torebkę, ale nie musimy, bo te trzy jabłka mogę wziąć w ręce i też zanieść do samochodu, żebyśmy mogli zjeść. A więc opakowanie rzecz względna, do czego ono jest potrzebne. I tak właśnie zwyczaj, obyczaj to są opakowania. Zarazem też i one są elementem spójności społeczeństwa, elementem kontroli społecznej, też i z jakąś wskazówką, co jest słuszne i niesłuszne. A więc to są rzeczy pomocnicze. I traktujmy je jako rzecz pomocniczą. A wtedy dopiero, gdy będziemy się rozkoszować w Duchu Świętym, gdy będziemy żyć w wolności Ducha Świętego, to zobaczymy, że one są tak nam potrzebne, jak torebka, w której niesiemy cukier, a potem, gdy go wsypiemy, ten cukier do cukiernic, to torebkę składamy i oddajemy na makulaturę. Tak właśnie postępujemy z tradycją. I stąd Duch Święty nie jest duchem tradycji, a Duch Święty jest duchem Słowa Bożego, duchem życia w Jezusie Chrystusie.